czemu mózg jest tak fascynujący, bo zakładam, że fascynujący jest. Oczywiście może mnie pan i naszych słuchaczy wyprowadzić teraz z błędu.
Myślę, że tutaj z błędu wcale nie trzeba wyprowadzać. Faktycznie jest bardzo fascynujący, a z tego powodu, że jest zarządcą naszego organizmu, jest głównym organem, który ma kontrolę nad każdym elementem działania naszego organizmu. Z tego samego powodu jest bardzo skomplikowany. Ze swojej skomplikowaności powoduje, że nie do końca jest przez nas zrozumiały. Dlatego nas fascynuje, dlatego chcemy go poznać jak najbardziej, bo zrozumienie tak skomplikowanego układu, jakim jest właśnie nasz mózg, pozwoli lepiej zrozumieć działanie naszego całego organizmu.
Można go w takim razie też badać pewnie na wiele sposobów. Dlaczego więc jest ciągle jeszcze tak mało, a może nawet za mało poznany? Czemu ciągle tak mało, a może właśnie za mało o nim wiemy?
Z tego powodu, że po pierwsze, jak już wspominałem, jest bardzo skomplikowany. Tak naprawdę mózg łączy w sobie wiele, miliony, miliardy neuronów, które przekazują informacje z każdego miejsca w naszym organizmie, przez co wpływ na jego działanie ma bardzo dużo elementów. Ciężko jest rozdzielić działanie jednego elementu, drugiego, trzeciego. Wszystko jest ze sobą bardzo mocno połączone. Dodatkowo sama trudność badania naszego mózgu ze względu na przykład biologicznych i wpływania na jego działanie powoduje, że najmniejszy błąd podczas badania może mieć kolosalny efekt, dlatego my musimy być bardzo ostrożni badając ten mózg. To powoduje, że jest dość problematyczne jego badanie, ale jak już wspominaliśmy w pierwszym pytaniu, jest tajemnicze i nadaje temu wszystkiego taką nutę fascynacji.
No tak, tam gdzie większe problemy i gdzie większe wyzwanie, zawsze jest ciekawiej, to jest jasna sprawa. A jak to jest z tą teorią, która mówi, że wykorzystujemy na co dzień albo przez nawet większość życia tylko kilka procent możliwości naszego mózgu? Ona jest prawdziwa, czy tutaj jednak właśnie potrzebne jest dementi i musimy ją obalić?
Ona jest bardzo kusząca z tego powodu, że bardzo chcielibyśmy wykorzystywać pewnie 100% naszego mózgu, mówiąc, że wykorzystujemy parę procent, gdy uaktywnimy wszystkie obszary w 100%, to będziemy ponad człowiekiem. Ale oczywiście my zawsze jako ludzie chcemy się rozwijać i chcielibyśmy więcej móc osiągać, aczkolwiek niestety tutaj aż tak wielkiej możliwości obawiam się, że nie mamy. Ta teoria, ta hipoteza niestety jest nie do końca prawdziwa. Wykorzystujemy około 90% naszego mózgu, jak i nawet ponad, z tym, że one nigdy nie są wykorzystywane naraz. Różne obszary naszego mózgu odpowiadają za różne elementy. Pamięć długotrwała, krótkotrwała, szybka reakcja, analiza informacji przez dłuższy czas. To powoduje, że różne obszary naszego mózgu aktywizują się w zależności od sytuacji. One raczej nie są wszystkie naraz aktywne. Dlatego wysnuła się ta teoria, że my nie wykorzystujemy w 100%, lecz jedynie parę procent. No bo faktycznie w 100% nasz mózg nie jest wykorzystywany przez cały czas. Zresztą czasami można porównać mózg do działania takiego komputera. No nasz komputer w 100%, gdy działa, faktycznie niestety często się przegrzewa, więc lepiej, żeby on w tych 100% całościowo nie działał. Lepiej, żeby te różne elementy naszego mózgu były uaktywniane w momencie, kiedy są potrzebne, a nie żeby wszystkie naraz działały na 100%.
No ale tak jak komputer można uaktualniać, gdzieś go upgrade'ować i sprawiać, żeby miał lepszą wydajność, tak się zastanawiam, czy nad mózgiem, albo raczej w swoim mózgu też można jakieś takie zakładać, że są szanse na rozwój, żeby tam między uszami nie tylko przeciąg latał, ale żeby te możliwości naszego mózgu się zwiększały. Jest na to szansa?
Myślę, że ten rozwój odbywa się na okresie krótkotrwałym i długotrwałym. Oczywiście okres długotrwały to jest ewolucyjny rozwój naszego mózgu. Patrząc na przodków naszych, z pewnością na przestrzeni tysiącleci nasz mózg się rozwinął dość mocno. Natomiast oczywiście każdy z nas może rozwijać swój mózg z tej perspektywy, że nasz mózg to jest mięsień. Jak każdy mięsień możemy wytrenować, ćwicząc na siłowni, tak samo mózg powinien być trenowany i tak samo niestety nieużywany w optymalnym zakresie może się degradować. Dlatego tak ważne jest ćwiczenie i pamięci poprzez różne łamigłówki, poprzez różne chociażby naukę wierszy. Może to być dobry sposób, ale również ćwiczenie naszego mózgu poprzez rozwiązywania czy to zadań matematycznych, które niejednokrotnie tak narzekamy na nie w szkole, aczkolwiek to ma właśnie na celu rozwój naszego mózgu na całym jego etapie. Czytanie książek, które przez cały czas powoduje, że wyobraźnia i właśnie działanie niektórych elementów naszego mózgu jest rozwijane. Pamiętajmy o tym, że nasz mózg to jest właśnie mięsień, który można wyćwiczyć.
Teraz takie bardziej prywatne, ale oczywiście zachowując wszelkie granice, pytanie do pana. Co pana najbardziej fascynuje w mózgu? Jaki obszar, no i jaka jego funkcjonalność?
Mnie bardzo fascynuje to, jak mózg mimowolnie, czasami mimowolnie wobec nas, wobec naszej świadomości wysyła nam pewne informacje i próbuje nas w cudzysłowie oszukać. Myślę, że to jest coś, co jest bardzo fascynujące, ale również jako fizyka, którym jestem, fascynujące jest wzięcie niektórych pomysłów z działania naszego mózgu, naszego organizmu do technologii, które mamy. Na przykład każdy z nas może w tym momencie nawet patrzy w telefon, patrzy w ekran komputera czy telewizora i widzimy różne kolory, ale tak naprawdę to są trzy główne kolory: czerwony, zielony i niebieski, tak zwany model kolorów RGB, który wziął się z obserwacji budowy naszego oka i interakcji, czyli sygnałami wysyłanymi od naszego oka do mózgu. Wiele technologii bierze się właśnie z obserwacji życia biologicznego, z obserwacji również naszego mózgu, który pomimo, że jest bardzo tajemniczy, ale te skrawki, które udało nam się odkryć, to staramy się wykorzystać w jak najlepszy, w jak największym poziomie.
Możemy mówić o tym, że mózg nas oszukuje i w drugą stronę, że my też momentami próbujemy, może nawet nam się udaje oszukiwać nasz mózg, bo mam wrażenie, że poniekąd też tym obszarem w WOMAJ się zajmujecie.
Zdecydowanie tak, chociaż mówiąc o oszustwach mózgu, u nas akurat w WOMAJ głównie zajmujemy się oszustwami wzrokowymi poprzez bodźce wzrokowe, tudzież wszystkie iluzje, które wzrokowe widzimy, to są właśnie takie iluzje mózgu, iluzje, czyli oszustwa naszego mózgu, aczkolwiek trzeba pamiętać, że nie każda iluzja, którą widzimy, to są oszustwa mózgu, na przykład miraże na drodze to są stricte fizyczne zjawiska. Natomiast oprócz takich oszustw wzrokowych, to nasz mózg lubi nas oszukać również w inny sposób, na przykład efekt placebo, wszelkie psychologiczne iluzje w cudzysłowie, to są właśnie oszustwa naszego mózgu, ale my również oszukujemy ten mózg faktycznie. Takie triki, które można wykorzystać przed rozmową rekrutacyjną, na przykład przed stresującą rozmową, to szeroko rozłożenie rąk, przyjęcie postawy, która jest dla nas przyjemna, którą przyjmujemy na przykład oglądając telewizor, przed telewizorem siedząc na kanapie, wtedy mózg rozpoznaje daną sytuację jako mniej stresującą i wydziela mniej kortyzolu, czyli hormonu stresu. Wtedy my jesteśmy bardziej zrelaksowani. W zależności jak ustawimy naszą twarz podczas przyjmowania informacji, czy to będzie grymas zdziwienia, grymas bólu, można tak powiedzieć, czy to będzie będą wysoko podniesione brwi jako twarz w momencie, którą przyjmujemy, gdy jesteśmy szczęśliwi lub zdziwieni, tak mózg może daną sytuację tę samą, jednakową przyjąć albo w bardziej krytyczny sposób, negatywny albo w pozytywny. To są nasze oszustwa, nasz wpływ na nasz mózg.
To jest ten sam schemat, co w przypadku takim gastronomicznym, który teraz nasuwa mi się do głowy, wypicie na przykład kawy, gdy jesteśmy głodni i w ten sposób jakoś tam spróbowanie na chwilę zapchania w cudzysłowie żołądka?
Zdecydowanie tak. Niejednokrotnie każdy z nas, słysząc słowa słowa opisujące jakieś danie, którego nie lubimy, od razu wstrząsnęliśmy się z, w cudzysłowie, obrzydzeniem. No właśnie związane z tym, że nasz mózg łączy fakty, łączy doświadczenie i w ogóle nasz mózg lubi schematy i on przypisał schemat danego dania do czegoś negatywnego, co nie lubimy. Jak powiemy, zaczniemy opowiadać o cytrynie, to każdy z nas za chwilę zacznie się troszeczkę skrzywiać z powodu kwaśności tej cytryny. No i właśnie to jest związane z tym, że nasz mózg szuka schematów, jak coś słyszy, żeby zmniejszyć ilość informacji, które do niego wpada, bo ma ograniczone możliwości, jak każdy komputer. On upraszcza sobie i szuka schematów. Cytryna, coś kwaśne, jedzenie, które nie lubimy, coś, co powoduje u nas grymas niezadowolenia. Dużo jest takich właśnie oszustw naszego mózgu, ale one są efektem tego, że nasz mózg chce sobie skrócić drogę do zanalizowania sytuacji.
W ten sposób być może nawet trochę niepostrzeżenie doszliśmy do odbierania zmysłów różnych, w tym przypadku akurat smakowych. I to jest główne Państwa zadanie, analiza i przedstawianie tego, w jaki sposób zmysły są przez nasz mózg i przez nas samych w ten sposób odbierane?
Między innymi w WOMAJ zajmujemy się przede wszystkim pokazywaniem świata wokół nas w każdym aspekcie. W aspekcie przede wszystkim intrygującym i interaktywnym, tak żeby pokazać, że świat wokół nas, który jest, odnosi się bardzo mocno do wiedzy, którą znamy ze szkoły, ale niekoniecznie w tej szkole tą wiedzę w ten sposób mieliśmy przekazaną. Mówimy tutaj między innymi o mózgu, no bo samo z siebie jest to bardzo ważny aspekt naszego życia, ale również wszelkich powiązań mózgu, doświadczeń i eksperymentów, które na pierwszy rzut oka powiązania z tym mózgiem nie mają.
Przed przerwą wspominałem o dwóch ofertach, które Centrum Nauki i Zmysłów ma dla odwiedzających. Dwie wystawy, w stronę światła i w stronę ciemności. Na czym one polegają?
Tak, to są dwie główne wystawy, które u nas mamy, chociaż tych elementów wpływem czasu troszeczkę nam przybywa, ale jedna z nich to jest wystawa w stronę światła. Jest to kolekcja zjawisk fizycznych przedstawiona w taki zabawowy, humorystyczny sposób. Dużo zabawa światłem, dźwiękiem, ale przede wszystkim interaktywny sposób zdobywania wiedzy i pokazywanie właśnie tego świata, który wokół nas jest. Wszystko z przewodnikiem, który stara się dostosować swój język i do najstarszych, i do najmłodszych. Idea jest taka, żeby zarówno najmłodsi, najstarsi mogli wspólnie spędzić czas, niekoniecznie przed telewizorem, ale zdobywając w ciekawy sposób wiedzę. A druga wystawa to jest wystawa w stronę ciemności. Jest to wejście w świat osób niewidomych. Przez 50 minut w kompletnej ciemności przechodzimy przez różne sytuacje życiowe. Z perspektywy osoby niewidomej, a do swojej dyspozycji mamy przewodnika, który jest osobą niewidomą na co dzień. Możemy zadać mu wszelkie pytania, które nas ciekawią, ale przede wszystkim sprawdzić, jak my i nasze zmysły będziemy się w tym wszystkim zachowywać. Tutaj, nawiązując jeszcze do mózgu, mogę pokazać, powiedzieć o takim ciekawym przykładzie, mianowicie 80% poznawanych przez nas bodźców jest poprzez zmysł wzroku. Kiedy ten zmysł wzroku odejmiemy w tej ciemności, to mózg zaczyna się gubić i czasami dodaje nam różne elementy. Na przykład możemy zobaczyć w różnych punktach jakieś światełka, których tam wcale nie ma. Ale spokojnie, to nie jest dom strachów, nie ma tutaj żadnych strasznych rzeczy, aczkolwiek obserwacja ciekawa naszego również mózgu.
No i tutaj przewodnikami po wystawie tej w ciemności są osoby, które są niewidzące lub słabo widzące, więc oprócz wartości naukowych zależy też Państwu właśnie na zwracanie uwagi na te kwestie osób, które mają problemy ze wzrokiem lub zwyczajnie są niepełnosprawne?
Dokładnie tak, aczkolwiek chcemy tutaj pokazać, że ci ludzie oprócz tej jednej cechy, jaką jest niewidzenie, mają dokładnie takie same życie, takie same przemyślenia i takie same potrzeby jak my. To jest tutaj najciekawsze, że te osoby nie różnią się kompletnie od nas niczym. Tylko tym, że nie widzą i czasami potrzebują naszej pomocy, ale to też nie jest reguła. Bardzo często radzą sobie z wieloma, naprawdę wieloma rzeczami, o których człowiek na pierwszy rzut oka by nie pomyślał. Radzą sobie samodzielnie, jeżdżą na wakacje, nawet bez osób, osób, które mogłyby im pomóc, bez widzących osób, mogą ćwiczyć karate z osobami widzącymi lub jiu-jitsu, mogą jeździć na rowerze. Ograniczenia naprawdę są w naszej głowie.
No i znów wracamy do tematu mózgu w ten sposób. No i pewnie to jest też tak, że skoro nie widzimy, to wyostrzają się inne zmysły i znów mózg obchodzi sobie ten obszar, który nie do końca działa, radząc sobie na inne sposoby.
Dokładnie tak. Wyostrzają się, chociaż ci ludzie nie są superbohaterami, że nagle te pozostałe zmysły są niesamowite lepsze od nas. Po prostu ze względu na to, że mózg 80 około, wedle niektórych badań to jest 80, wedle niektórych troszkę więcej, te procent bodźców, które poznajemy w świecie, które odczytujemy, są poprzez zmysł wzroku. Gdy to 80% jest usuwanych, to mózg przechodzi sobie na inne elementy, na inne zmysły i uczy się skupiać na nich. Te zmysły nie tyle są wyostrzone, bo one działają normalnie, z tym, że mózg nauczył się skupiać na tych innych zmysłach, na tych innych bodźcach.
Także znowu kwestia treningu i nauki, od której zaczęliśmy tak naprawdę naszą dzisiejszą rozmowę i na niej też skończymy. Jakie proste zadanie albo eksperyment dla swojego mózgu, żeby zobaczyć, w jaki sposób działa, w jaki sposób może nas oszukiwać, w jaki sposób my możemy go oszukiwać, no albo żeby zwyczajnie go rozwinąć. Każdy z nas może dzisiaj wykonać, żeby też uczcić Europejski Dzień Mózgu.
Są dwa bardzo proste eksperymenty, które pokazują z jednej strony połączenie wzroku i mózgu, a drugie stricte ruchowe. Myślę, że jedno z nich każdy z nas zna. Gdybyście podeszli do na przykład framugi drzwi, do wąskiego przejścia i przez około minuty próbowali rozepchać ściany, rozepchać to przejście, będziemy próbowali podnieść ręce, opierając się o te ściany, i następnie wyjdziemy, to okazuje się, że mózg zagalopował się. Przez cały czas wysyła informację, że trzeba te ręce podnieść i nasze ręce pójdą mimowolnie do góry. To jest jeden ciekawy eksperyment. Spróbujcie sami. A drugi eksperyment związany z wzrokiem, ale też budowy naszego oka. Jeżeli damy palca przez około 30 cm od naszego oka, zamkniemy jedno oko i będziemy okiem patrzeć na ten palec, następnie patrząc przed siebie, będziemy palcem wodzić w lewo i prawo, okazuje się przez ułamek sekundy w jednym punkcie koniuszek palca nam zniknie. Nie będziemy mieć koniuszka palca, będzie oderwany. To też jest związane z budową, z plamką ślepą, ale również przesyłaniem informacji do mózgu.